Sztandar Biblijny numer 255, wrzesień, październik 2013 roku. Cuda śniegu i gradu. Czy dotarłeś aż do skarbów śniegu? Albo czy widziałeś skarby gradu, które ja zachowuję na czas ucisku, na dzień bitwy i wojny? Hioba rozdział 38 wersety 22 i 23, w przekładzie KJV. W 38 rozdziale Księgi Hioba, Bóg Jehowa zadaje Hiobowi wiele pytań związanych z cudami jego dzieła stworzenia i prawami natury, które Bóg ustanowił, najpierw w odniesieniu do nieożywionych tworów na ziemi, wersety od 4 do 30, następnie w niebie, wersety od 31 do 38, a ostatecznie w odniesieniu do stworzeń żywych w naturach niższych od człowieka, wersety od 39 do 41. I ta kategoria pytań jest kontynuowana w rozdziale 39, podział na rozdziały według Biblii Nowego Przekładu. Tym sposobem Bóg zachęca do nabożnej refleksji na temat Jego majestatu i doskonałości, oraz na temat cudów i piękna Jego wspaniałych dzieł stworzenia, w odniesieniu do ziemi i jej podstawy, Hioba rozdział 38 werset 4, jej wymiarów, werset 5, jej obszaru, werset 18, jej praw grawitacji, oraz głównych praw natury. Werset 6. Działających, gdy aniołowie w triumfalnej radości ogłaszali boskie dzieła. Werset 7. W odniesieniu do mórz. Wersety 8, 11 i 16. Pierścieni ziemi. Wersety 9 i 10. Światła i ciemności. Wersety od 12 do 15. I od 19 do 21 i 24. Śmierci. Werset 17. Śniegu, gradu, deszczu, rosy, mrozu, lodu. Wersety 22, 23 i od 26 do 30. Źródeł, strumieni, powodzi, błyskawic i grzmotów. Werset 25. Bóg zaprasza do pełnej czci medytacji także nad cudami Jego wspaniałych dzieł stworzenia odnoszących się do nieożywionych tworów na niebie, do konstelacji, wersety 31 i 32, i gwiazd, oraz ich ruchu poza konstelacjami, werset 33, do chmur i błyskawic, wersety 34, 35. 37 i 38, do praw, które nimi rządzą, werset 36, jak również w odniesieniu do jego stworzeń ożywionych, wersety od 39 do 41, cały rozdział 39. Gdy Hiob zastanawiał się nad tymi wszystkimi wielkimi i wspaniałymi dziełami Boga, wzbudziły w nim wielki podziw z powodu odczucia boskiego majestatu, wielkości i doskonałości w kontraście z jego własną małością i niedoskonałością, rozdział 40 wersety od 3 do 5, rozdział 42 wersety od 1 do 6. A kiedy my rozważamy nad cudami boskich dzieł na ziemi i na niebie, one powinny w nas budzić podobny podziw i uczucia. Pytanie naszego wersetu odnosi się szczególnie do badania skarbów śniegu i gradu. Po chwili namysłu ktoś mógłby odczuć, że w śniegu i gradzie nie ma żadnych szczególnych cech do rozważania. Lecz boskie cuda są znajdowane również w tych sferach jego dzieła. W książce Stworzenie, która jest epifanicznym tomem drugim, dostępnej na życzenie, są rozważania dotyczące siedmiu wielkich cech świata materii, jedności, bezkresu, piękna, wzniosłości, porządku, niezwykłości i złożoności. A w sferze pierwszej z nich, jedności, występuje wielka rozmaitość lub różnorodność. W strony od 169 do 181. Cała materia jest podzielona na trzy klasyfikacje: zwierzęcą, roślinną i mineralną, oraz na trzy formy: gazową, ciekłą i stałą. Lecz w obrębie tych klasyfikacji i form istnieje wielka mnogość rozmaitości, która jest widoczna z każdej strony. W klasyfikacji mineralnej występuje wiele przekształceń z jednej formy w drugą. Gdy zostanie zastosowane ciepło, ciała stałe mogą się rozpuścić do postaci ciekłej, a ciała ciekłe mogą przejść w postać gazu lub pary, a przez ochłodzenie gaz może przejść w postać płynną lub stałą. Liczne substancje chemiczne, przechodząc z formy ciekłej lub gazowej w formę stałą, przyjmują postać krystaliczną. Ciała stałe mogą powstawać, na przykład, przez parowanie roztworów nasyconych. Duża liczba określonych związków chemicznych występuje w naturze w stanie krystalicznym. Przykładem jest diament, który jest najczystszą postacią skrystalizowanego węgla. W określonych warunkach pierwiastki i związki chemiczne występują w wielu różnorodnych formach geometrycznych. Struktura kryształu składa się z małych grup atomów, które przyjmują regularny układ w ustalonym wzorze. Kryształy budzą nasze zainteresowanie z powodu regularności swych form, doskonałości swych powierzchni i kątów, przejrzystości i blasku. Kiedy kryształ może się rozwijać bez ograniczeń w każdym kierunku, wzrasta w określone geometryczne formy z pewną liczbą płaskich ścian oddzielonych sprecyzowanymi kątami. Gdy jakiś minerał jest skrystalizowany, to jego cząsteczki są umieszczone według konkretnego dla niego planu, od którego nigdy nie odchodzi i który nie jest wspólny z żadnym innym minerałem. Minerały często mogą być rozpoznawane przez charakterystyczne kąty, kształty i wzory swoich kryształów. Gdy ciało stałe podgrzewamy, aby je roztopić, czyli zamienić jego stan na ciekły, lub jeśli podgrzewamy ciało ciekłe, aby zamienić go w gaz, to nie dodajemy substancji materialnej, czegoś co może być zważone, dotknięte czy spróbowane, jednak dodaliśmy coś realnego, bardzo realnego. Gorąca substancja nie jest cięższa niż wtedy, gdy była zimna. To, co dodaliśmy, to ruch, bardzo specyficzny i szczególny rodzaj ruchu, zupełnie różny od każdego innego ruchu, szczególny ruch tam i z powrotem, atomów lub molekuł, z których zbudowana jest materia, drganie. I tak, woda ma w sobie określoną ilość ciepła. Jej molekuły drgają w określonym tempie oraz z określoną długością fal dla każdej wibracji. Ten ruch wzmaga się przez dodanie ciepła. Jeśli doda się odpowiednio dużo ciepła, by woda się gotowała, to stanie się niemożliwe, by cząsteczki drgały bardziej swobodnie i szybko, a jednak trzymały się razem, by woda pozostawała cieczą. Chociaż inne czynniki pozostaną takie same, woda jest zmuszona stać się gazem, ona zanika jako ciecz i przechodzi do powietrza jako para wodna lub gaz wodny. Dzieje się to nawet wtedy, gdy dodamy jeszcze więcej ciepła. Z drugiej strony, gdy płynną wodę ochłodzimy, a inne czynniki, takie jak ciśnienie atmosferyczne, pozostaną takie same, cząsteczki wody nie mogą być związane w taki sposób, by woda pozostawała płynem. Pozbawione zbyt dużej ilości tego szczególnego rodzaju ruchu, który nazywamy ciepłem, molekuły muszą ułożyć się w inny sposób, zamarzając i tworząc coś, co nazywamy lodem. Tworzenie się śniegu. Teraz jesteśmy gotowi, by rozważyć temat śniegu, i stwierdzamy, że on rzeczywiście jest wspaniały. Kryształy śniegu są formowane na dużych wysokościach, bezpośrednio z pary wodnej znajdującej się swobodnie w atmosferze. Para nie przechodzi przez stan ciekły, lecz kryształy śniegu zestalają się bezpośrednio z pary zimnych, górnych warstw atmosfery i tworzą się w warunkach niezwykle korzystnych do swobodnego ruchu molekuł. Ten fakt tłumaczy wielką różnorodność form kryształów śniegu, różnorodność nieporównywalną z żadnym innym minerałem. Setki różnych form zostały odkryte oraz nakreślone i dostarczyły ludziom niektórych najlepszych modeli i wzorów. Wśród tej wielkiej różnorodności, można także dostrzec jedność, ponieważ kryształy śniegu pod względem kształtu są prawie niezmiennie sześciokątami, natomiast w szczegółach wykazują niekończącą się rozmaitość. Ogólnie one mają postać cienkich, płaskich talerzyków, długich igieł, kolumnowych cząstek lodu, uformowanych w powietrzu w temperaturach niższych niż zamarzanie. Wiele z tych form jest niespotykanie pięknych. Gdy uchwyci się widok pojedynczego płatka śniegu na ciemnym podłożu, można przez chwilę podziwiać piękno jego doskonałego kryształu, chociaż ono szybko umyka i ponownie przybiera swą pierwotną wodną postać. Lecz ze specjalnymi powiększającymi obiektywami w naszych aparatach, jesteśmy w stanie zachować jego piękno na zdjęciu. Na ilustracji na stronie 66 jest pokazanych 12 wyróżniających się doskonałych wzorów płatków śniegu w bardzo dużym powiększeniu. Zwróćmy uwagę na ich piękno. One wszystkie mają kształt sześcioramiennych gwiazd. Każde z ramion wychodzi ze wspólnego środka, sugerując liczbę 7, liczbę boskiej doskonałości. Kryształek śniegu jest formowany od jądra w ten sam sposób jak kropla deszczu, czasami docierając do ziemi pojedynczo, lecz znacznie częściej w małych spójnych zbiorach lub płatkach, połączonych kryształach, mierzących nawet do 6,5 cm średnicy. Początkowo płatki śniegu są bardzo małe, lecz po różnych działaniach powietrza, wody, wiatru, temperatury i elektryczności one wkrótce osiągają swą strukturę i wagę, a następnie zaczynają spadać. Przez prawa natury, które Bóg wprowadził w życie, mówi do śniegu, padaj na ziemię. Hioba rozdział 37 werset 5. I śnieg jest posłuszny jego głosowi. On daje śnieg, jako wełnę. Psalm 147 werset 16. Jak zadziwiające jest oglądanie spadających płatków śniegu. Niektóre z nich przylegają tak ściśle do innych, że stają się większe, a ich kontury są mniej regularne. Potem dochodzą swawolne, żywiołowe podmuchy wiatru bawiącego się nimi, podrzucającego je z powrotem w kierunku nieba, lecz po chwili wahania, gdy spotykają swych licznych śnieżnych braci zmierzających ku ziemi, także dołączają do tej parady i znajdują swe miejsce spoczynku na przyjemnej pierzynce na łonie ziemi. Wraz z ich pojawieniem się ziemia przybiera stan niespotykanego piękna i majestatycznej ciszy. Białość śniegu spowodowana jest przede wszystkim przez wielką liczbę powierzchni odbijających światło, powstałych z misternych cząsteczek kryształków. One nie zatrzymują żadnej części białego światła padającego na ich powierzchnię, lecz w całości odbijają je z powrotem. To właśnie dlatego śnieg jest biały. Najbardziej posępny ziemski krajobraz wygląda pięknie, gdy jest przykryty płaszczem czystego, białego śniegu. Tworzenie się gradu. Nasz werset zwraca również uwagę na cuda gradu. Choć one pochodzą z wody, grad ma inną postać niż śnieg, co dostrzegamy, gdy się topi. Grad, podobnie jak śnieg, składa się z kryształów lodu lub kryształów wody, jak z równą trafnością można je określić. Pomiędzy śniegiem i gradem nie ma żadnej chemicznej różnicy, One składają się z cząsteczek tej samej chemicznej substancji, wody. Różnica leży w sposobie, w jaki formują się kryształy, gdy para wodna lub woda zamarza na niebie, oraz w sposobie przylegania kryształów do siebie. Nagłe ochładzanie się mas powietrza, gdy ono zawiera duże ilości pary wodnej, prowadzi do formowania kryształów w postaci gradu. Ponieważ powietrze zawiera zwykle więcej pary wodnej w lecie i dlatego może być szybciej ochłodzony przez zimny wiatr niż wtedy, gdy zawiera mniej wilgoci, dlatego grad powszechnie występuje bardziej w lecie niż w zimie. Natomiast śnieg jest częściej formowany w zimie, w procesie powolnej krystalizacji. Przekrój kul gradowych ujawnia czasem określone wzory krystalizacji i piękno, choć nie są one tak chętnie obserwowane i podziwiane, jak płatki śniegu. Kule gradowe różnią się rozmiarem, znane są takie, które osiągnęły średnicę od 10 do 12 cm. Odnotowano, że największe kule gradu spadły prawdopodobnie w USA, w Nebrasce, w 1928 roku. One miały 43 cm w obwodzie i ważyły 68 kg. Spadając w wielkiej ilości i szczególnie wtedy, gdy osiągają większe rozmiary, często powodują wielkie szkody wśród roślin i zwierząt. Psalm 78 wersety 47 i 48 oraz z budynków. Liczne inne wersety odnoszą się do śniegu i gradu. Śnieg pojawia się w górzystych regionach Palestyny, w takich miejscach jak Galilea, Nazaret, Jerozolima i Hebron, choć rzadko leży tam dłużej niż jeden dzień, a zimy często mijają bez śniegu. W górach Libana śnieg leży do późnego lata, a szczyt góry Hermon jest przyozdobiony śniegiem przez cały rok. W 2 Samuelowej rozdziale 23 wersecie 20 są wspomniane dni śnieżne, 1 Kronik rozdział 11 werset 22. Śnieg w lecie. Przypowieści Salomonowe rozdział 26 werset 1, w znaczeniu opadów śniegu, był zdecydowanie czymś niezwykłym. Lecz duże ilości śniegu były widocznie gromadzone zimą w górskich jaskiniach, a w czasie lata transportowane do miast i zamiast lodu używane do chłodzenia napojów oraz w celu mrożenia. Niewątpliwie było to największym odświeżeniem dla zmęczonych robotników w czasie żniwa. Przypowieści Salomonowe rozdział 25 werset 13. Woda symbolem prawdy. Woda, z której jest złożony zarówno śnieg, jak i grad, jest używana w Biblii jako symbol prawdy, szczególnie prawdy boskiego słowa. Ewangelia Jana rozdział 4 wersety od 10 do 14, głównie w jej właściwościach oczyszczających, orzeźwiających i odżywczych. Jeśli chodzi o oczyszczanie, to znajdujemy słowa naszego Pana do swych uczniów. Teraz jesteście czyści przez słowa, które do was mówiłem. Ewangelia Jana rozdział 15 werset 3, KJV, a apostoł Paweł mówi o Kościele, aby go, Jezus, poświęcił, oczyściwszy omyciem wody przez słowo. Efezów rozdział 5 werset 26, Ezechiela rozdział 36 werset 25. Mając oczyszczone serca od sumienia złego i omyte ciało wodą czystą. Żydów rozdział 10 werset 22. W typie, 2 Mojżeszowa rozdział 30 wersety od 18 do 21, umywalnia na dziedzińcu przybytku zawierała wodę w wannie oraz w swej podstawie, służącą do mycia, przedstawiającą prawdę zawartą w Biblii. Odpowiednio w Nowym i w Starym Testamencie, w celu naszego oczyszczenia ze skalania grzechem, błędem, samolubstwem i światowością. w 5 Mojżeszowej rozdziale 32 wersecie 2, psalm 72 werset 6, Bóg bezpośrednio łączy swą doktrynę, prawdę, swoją mowę, wypowiedzi Jego słowa, z wodą w formie rosy i drobnego deszczu na zioła. Łatwe, podstawowe prawdy, szczególnie odpowiednie dla niedojrzałych, i kropli, cięższej ulewy, na trawę, bardziej zaawansowane prawdy dla bardziej dojrzałych. Opady deszczu i śniegu oraz ich przydatność w odświeżaniu ziemi i powodowaniu jej urodzajności, są w proroctwie Izajasza rozdziale 55 wersetach 10 i 11 przyrównane do Pańskiego Słowa, które wychodzi, spełnia dobre upodobania Boga i odnosi sukces w celu, na jaki jest posłane. Śnieg jako symbol biblijny. Tak jak czysta woda jest symbolem czystej prawdy Boskiego Słowa, szczególnie w jej właściwościach oczyszczających, orzeźwiających i odżywczych, tak śnieg jest przedstawiany w Biblii jako symbol tej samej czystej prawdy, jaka staje się dostępna w tych samych aspektach. W związku z oczyszczaniem, woda ze śniegu jest wspomniana jako szczególnie oczyszczający środek, gdy się omyję wodą śnieżną i sprawię, że moje ręce będą czyste jak nigdy dotąd. Hioba rozdział 9 werset 30, KJV. Kiedy prawda Słowa Bożego staje się dostępna i jest zrozumiana oraz stosowana, kiedy śnieg topi się, jest ona potężnym czynnikiem oczyszczającym. Jej orzeźwiające i odżywcze efekty są wspomniane w Jeremiasza rozdziale 18 wersecie 14, gdzie śnieg oraz płynące wody są użyte do przedstawienia odświeżających prawd otrzymanych w usprawiedliwieniu i poświęceniu. Opady deszczu i śniegu oraz ich przydatność w odświeżaniu ziemi i powodowaniu jej urodzajności są w proroctwie Izajasza rozdziale 55 wersetach 10 i 11 przyrównane do Pańskiego Słowa, które wychodzi, spełnia dobre upodobania Boga i odnosi sukces w celu, na jaki jest posłane. Bo jako zstępuje deszcz i śnieg z nieba, a tam się więcej nie wraca, ale napawa ziemię, a czyni ją płodną, czyni ją też urodzajną, także wydaje nasienie siejącemu, a chleb jedzącemu, tak będzie słowo moje, które wyjdzie z ust moich, nie wróci się do mnie próżno, ale uczyni to, co mi się podoba i poszczęści mu się w tym, na co je pośle. Izajasza rozdział 55 wersety 10 i 11. Dodatkowym i bardziej powszechnym użyciem śniegu jako symbolu biblijnego jest wskazanie białości w kolorze. W istocie rzeczy, podstawowym znaczeniem hebrajskiego słowa szelek oznaczającego śnieg, jest białość. W kilku najpiękniejszych i najbardziej pocieszających wersetach Biblii, olśniewająca białość śniegu jest użyta jako najwyższy wzorzec porównania, jak również symbol czystego, oczyszczonego stanu. W rozważaniu razem z nami, Bóg zaznacza to bardzo jasno i wyraźnie, że choćby były głębokie grzechy wasze jako szkarłat, trwały kolor, najbardziej trwała ze starożytnych farb, jako śnieg zbieleją, choćby były czerwone jako karmazyn, jako wełna białe będą. Izajasza rozdział 1 werset 18. Bóg wskazuje nam, jak to przygotował. On sam zapewnił ofiarę za grzechy, że Jezus już umarł, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby mógł przyprowadzić nas do Boga. 1 Piotra rozdział 3 werset 18. I że Bóg może być sprawiedliwy, kiedy nas przyjmuje, sprawiedliwy w swoich działaniach wobec nas, ponieważ element sprawiedliwości Jego prawa został w pełni zaspokojony przez Jezusa na naszą korzyść. Rzymian rozdział 3 werset 26. On udziela nam przedsmaku błogosławieństw, które zamierza sprowadzić na świat ludzkości, wskazuje nam na Baranka Bożego, którego ofiara usuwa grzech świata i zaprasza wszystkich tych, którzy okazują zrozumienie i ocenę, aby przyszli obecnie i przyjęli nie tylko życie wieczne, lecz także łaskę na łaskę, aby stali się częścią nasienia Abrahamowego, które ma błogosławić cały świat w wielkim podźwignięciu restytucji wszystkich rzeczy, którą Bóg przepowiedział przez usta wszystkich swoich świętych proroków od początku świata. Dzieje apostolskie rozdział 3 wersety od 19 do 23, KJV, Galatów rozdział 3 wersety od 7 do 9. Jest niezwykłym faktem, że jeśli purpurowy lub szkarłatny przedmiot jest oglądany przez czerwone szkło w świetle, wydaje się biały, zatem choćby nasze grzechy były purpurowe lub szkarłatne, gdy przyjdziemy do miejsca, w którym Bóg będzie na nie patrzył przez krew Chrystusa, one będą poczytane jako białe. Chociaż wszyscy jesteśmy jako nieczyści, a cała nasza sprawiedliwość jest niczym szata splugawiona. Izajasza rozdział 64 werset 6, KJV. Chociaż w ogóle nie mamy własnej sprawiedliwości, nasza wiara jest nam poczytana za sprawiedliwość. Rzymian rozdział 4 werset 5, Galatów rozdział 3 werset 6. Wy, którzyście niekiedy byli dalekimi, staliście się bliscy przez krew Chrystusową. Efezów rozdział 2 werset 13, Żydów rozdział 9 wersety od 11 do 14. To krew Jezusa Chrystusa, zasługa Jego ludzkiej ofiary, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. 1 Jana rozdział 1 werset 7. To Jezus jest tym, który nas umiłował i omył nas z grzechów naszych krwią swoją. Objawienie rozdział 1 werset 5, 1 Piotra rozdział 1 wersety 18 i 19. My także możemy wołać do Boga, jak w starożytności uczynił to Dawid, mimo, że pełnia prawdy na ten temat nie była jeszcze wówczas objawiona, tak jak obecnie. Omyj mnie, a nad śnieg wybielony będę. Psalm 51 werset 9. W trenach Jeremiaszowych rozdziale 4 wersecie 7 czytamy, że pewni Nazarejczycy w swym niesplugawionym stanie byli czystsi niż śnieg. W Ewangelii Mateusza rozdziale 28 wersecie 3 śnieg oznacza czystość anioła przy grobie Jezusa. A jako ukoronowanie tego symbolu, śnieg jest użyty do przedstawienia czystości Pana Jezusa i samego Boga Jehowy. Ewangelia Marka rozdział 9 werset 3, Objawienie rozdział 1 werset 14, Daniela rozdział 7 werset 9. Grat jako symbol biblijny. Ponieważ grat składa się z wody, choć w postaci lodu, on także jest w Biblii użyty jako symbol prawdy, zarówno świeckiej, jak i prawdy boskiego słowa, lecz szczególnie prawdy boskiego słowa. Ponieważ, jak już wspomnieliśmy, grat może być bardzo dręczący i niszczycielski, dlatego bardzo właściwie symbolizuje twarde, przygnębiające prawdy, których Bóg używa często w połączeniu ze swymi sądami, by zniszczyć błąd i upokorzyć pychę. Grat musi zostać stopiony, zanim oczyszczające, orzeźwiające i odżywcze wartości wody, z której jest złożony, mogłyby być wykorzystane. Symbolicznie, po ucisku i po tym, gdy twarde, dręczące prawdy dokończą swego dzieła i upokorzą ludzkie serca, oczyszczające, orzeźwiające i odżywcze aspekty prawdy rozpoczną swą pracę w dziele błogosławienia. Czy dotarłeś aż do skarbu w śniegu? Albo czy widziałeś skarby gradu, które ja zachowuję na czas ucisku, na dzień bitwy i wojny? Hioba rozdział 38 wersety 22 i 23, KJV. W tym wersecie Bóg wskazuje, że w swej wielkiej skarbnicy prawdy, On przechowuje pewne zapasy, skarby. Ewangelia Mateusza rozdział 13 werset 52, twardych, trapiących prawd. Bóg mówi nam również, że one zostały zachowane w szczególnym celu, na czas ucisku, na dzień bitwy i wojny. Ten wielki czas ucisku, jakiego nie było odkąd istnieją narody ani potem będzie. Daniela rozdział 12 werset 1, Ewangelia Mateusza rozdział 24 werset 21, rozpoczął się wraz z wybuchem Wielkiej Wojny Światowej w 1914 roku i ma przebiegać przez Światową Rewolucję i Światową Anarchię, które to trzy fazy czasu ucisku są w pierwszej królewskiej rozdziale 19 wersetach 11 i 12 przedstawione odpowiednio przez wiatr, trzęsienie ziemi i ogień. W szerszym znaczeniu ten czas ucisku obejmuje 40-letni okres od 1914 roku. To podczas tego wielkiego czasu ucisku, tego dnia bitwy i wojny, kiedy Chrystus, głowa i ciało, przychodzi jako armia, z Jezusem jako jej dowódcą, wodzem zbawienia, i atakuje oraz niszczy siły błędu, grzechu i ignorancji, dowodzony przez szatana, księcia ciemności, są podawane i wykorzystywane skarby symbolicznego gradu, który Bóg zachował na ten dzień. To przyjście Chrystusa oraz walka są bardzo obrazowo opisane w objawieniu rozdziale 19 wersetach od 11 do 21, objawienie rozdział 17 werset 14, po szczegóły odsyłamy do książki Stworzenie, strona 127, gdzie prawda na tematy świeckie i religijne jest przedstawiona przez miecz wychodzący z ust Jezusa. Charakter symbolicznego gradu, twardych, uciążliwych prawd, jest szczególnie destrukcyjny dla imperium szatana, ponieważ Pan Jezus coraz bardziej objawia się z nieba z aniołami mocy swojej, w ogniu płomienistym, w ognistych sądach jego gniewu, niszczącego zło i czyniących zło, jako takich, oddając pomstę tym, którzy Boga nie znają, i którzy nie są posłuszni Ewangelii. 2 Tesaloniczan rozdział 1 wersety 7 i 8. Pan pożera duchem, nauką, swoich ust i w czasie swej epifanii niszczy wielki system antychrysta, szatański falsyfikat prawdziwego kościoła, jasnością, grecki, epifaneia, swego przyjścia, grecki, parousia, obecność. 2 Tesaloniczan rozdział 2 werset 8, KJV. Błąd z pewnością zostanie zmuszony do ucieczki w tym dniu Pańskiej Epifanii, jego objawienia, jego jasnego oświecenia, kiedy, Izajasza rozdział 28 wersety od 15 do 18, bicz gwałtowny, czas ucisku, przechodzić będzie, grad, twarde, dręczące prawdy, niszczące błąd, zmiecie ucieczkę kłamstwa, doktryny o wiecznych mękach, nieśmiertelności człowieka, świadomości umarłych, i tak dalej, a wody, prawda, zaleją ukryte miejsca, i ostatecznie zniszczą oraz obalą te błędy. Przez jasne świecenie prawdy, Bóg za pośrednictwem Chrystusa, rzeczywiście zupełnie ujawnia ukryte rzeczy ciemności i zmusza do ucieczki ignorancję, przesądy i błędy tego złośnika. 1 Koryntów rozdział 3 werset 13, rozdział 4 werset 5, Żydów rozdział 4 werset 12. W książce Nowe Stworzenie, strona 175 jest wyjaśnione, że 10 plag egipskich było w pewnym znaczeniu zamierzonych do zwiastowania, zilustrowania plag, którymi zakończy się ten wiek Ewangelii, pierwsze 3 i 7 plag ostatecznych. Objawienie rozdział 15 werset 1. Siódma z 10 plag na Egipt jest opisana w II Mojżeszowej rozdziale 9 wersetach od 22 do 34 jako gromy i grad, oraz ogień zmieszany z gradem ciężkim. W antytypie, teraz pod koniec wieku Ewangelii, rzeczywiście jesteśmy świadkami wielu kontrowersji, grzmotów i ciężkich sądów Pana. Ognia, zmieszanych z ulewą ciężkich, dręczących prawd, gradu, które jeszcze będą się nasilać. Długi dzień Jozłego. Inny proroczy symbol, w którym występują kule gadowe, i który ma znamienne wypełnienie teraz przy końcu wieku Ewangelii, znajdujemy w Księdze Jozłego rozdziale 10. 5 królów amorejskich i ich armię. Wersety 3 i 5, walczące przeciw Jozłemu i Izraelowi wchodzącym do Kanaanu, przedstawiają 5 przesiewawczych błędów oraz klasy, które powstają przeciw naszemu Panu, antytypiczny Jozue i jego ludowi, antytypiczni Izraelici, teraz, przy końcu wieku. W typie, werset 11, Bóg spuścił na nich kamienie wielkie z nieba. Na Amorejczyków i umierali, od kamienia gradowego. W antytypie 5 wielkich przesiewawczych błędów, przesiewanie przeciwko okupowi, niewiara, kombinacjonizm, reformizm, popieranie niebiblijnych reform i szemrzące sprzeciwianie się, oraz ich zwolennicy zostają zmuszeni do ucieczki i zupełnie obaleni przez ciężkie, trapiące prawdy, który Bóg zsyła na nich w celu ich obalenia. Teraz przy końcu wieku, poszczegóły na temat zatrzymania się Słońca i Księżyca odsyłamy do teraźniejszej prawdy z 1986 roku, strona 149. Rozważanie cytatu z Izajasza rozdziału 30 wersetów od 27 do 33. Księga Izajasza rozdział 30 wersety od 27 do 33 proroczo, we wspaniały sposób, także opisuje warunki przy końcu wieku Ewangelii i wśród innych symboli wspomina o gradzie. W tym wielkim czasie ucisku, wargi ust Boga, Ewangelia Mateusza rozdział 4 werset 4, Stary i Nowy Testament. Z pewnością są pełne oburzenia, a jego język, jego nauki, jest niczym ogień pożerający wszelki grzech i błąd, Izajasza rozdział 30 werset 27. Jego oddech, moc, duch jego słowa, jego nauki, a także jego czyny, stawia świat ludzkości w trudnych okolicznościach, podobnie do osoby, która aż po szyję tkwi w wodzie i jest niemalże porywana przez przebierający strumień, tak Bóg próbuje i przesiewa ich w destrukcyjnych konfliktach tego czasu ucisku. Izajasza rozdział 11 werset 4, Objawienie rozdział 19 werset 15, Psalm 107 wersety od 25 do 28. Szatan, Bóg tego świata. 2 Koryntów rozdział 4 werset 4, zaślepił ich umysły i okiełznał ich symboliczne szczęki, niczym konia wędzidłem, powodując, że błądzą w mowie i służbie. Izajasza rozdział 30 werset 28, ASV. Lecz chociaż ludzkość w ogólności przeżywa wielkie trudności w tym czasie ucisku, a ich serca mdleją ze strachu, prawdziwy lud Pana ma inną postawę. W swych sercach oraz na swych ustach mają harmonijne poselstwo, podobne do melodyjnej pieśni, Psalm 40 werset 4, zgodne z Pismem Świętym od Księgi Rodzaju aż do Objawienia, to poselstwo przedstawia kwestie odnoszące się do drugiego adwentu Jezusa, zniszczenia imperium szatana i szybkiego ustanowienia Królestwa Bożego na ziemi, wraz z panowaniem prawdziwego, trwałego pokoju. Gdy dostrzegają proroctwa wypełniające się z każdej strony, z radością podnoszą głowy wiedząc, że przybliża się ich wyzwolenie i że blisko jest Królestwo Boże. Ewangelia Łukasza rozdział 21 wersety od 25 do 32. I rozweselą się w sercu, jak ten, który idzie z piszczałką, fletem, idąc na górę, Królestwo Pańską. Izajasza rozdział 30 werset 29. Jednak ciemność nienawidzi światłości i ludzie w ogólności bardziej miłują ciemność niż światło, ponieważ ich uczynki są złe. Ewangelia Jana rozdział 3 wersety 19 i 20. Dlatego, w tym dniu pomsty, Izajasza rozdział 34 werset 8, rozdział 63 werset 4, który jest częścią dnia jego przygotowania. Nachum rozdział 2 werset 3, KJV, Bóg sprawia, że chwała jego głosu jest słyszana i objawia swe sądy przez zapalenie jego ramienia, Pan Jezus, Izajasza rozdział 53 werset 1, w popędliwości gniewu swojego i w płomieniu ognia pożerającego, ogień boskiej gorliwości, Sofoniasza rozdział 1 werset 18, rozdział 3 wersety 8 i 9, z rozproszeniem, wynikającym głównie z przesiewań i wstrząsów, z gwałtownym deszczem, obecny czas ucisku, który rozpoczął się w 1914 roku wraz z wojną światową i potęguje się przez światową rewolucję, a w anarchii dobiegnie końca, i kamieniami gradowymi, ciężkie, druzgocące prawdy ujawniające grzech i błąd, oraz zmuszające ich do ucieczki, bo od głosu pańskiego starty będzie Asyryjczyk, słudzy szatana, którzy okradają i plądrują lud Boży. Izajasza rozdział 30 wersety 30 i 31. Rózgą, urzędowe zarządzenia, czyny i praktyki Boga, on będzie uderzał. I stanie się, że każde uderzenie, które Pan będzie wymierzał w niego, w Asyryjczyka, będzie towarzyszyć z bębnami i lirami, harmonijne ujawnianie prawdy boskiego słowa, gdy wyciągniętym orężem będzie walczył przeciwko nim. Izajasza rozdział 30 wersety 31 i 32, Rotherham i ASV, margines, Izajasza rozdział 13 wersety od 4 do 11, rozdział 14 wersety od 22 do 27, Sofoniasza rozdział 2 werset 13. Gdyż od dawna jest zarządzony Tofet, tak, dla króla przygotowany jest, on, Bóg Jehowa, uczynił go głębokim i szerokim, stosu jego paliwa i drew dużo jest, oddech Pana, niczym strumień siarki, rozpala go, Izajasza rozdział 30 werset 33, KJV. Z opisu podanego tutaj o Tofecie, oraz ze znaczenia tego słowa, płonące miejsce, rozumiemy, iż ono oznacza Gehennę, jezioro ognia i siarki, Ewangelia Marka rozdział 9 wersety 47 i 48, Jakuba rozdział 3 werset 6, Objawienie rozdział 20 wersety 10, 14 i 15. Niemożliwość wyjścia stamtąd jest wyrażona w słowach, uczynił go głębokim i szerokim. Zupełność jego zniszczenia wyjaśniają słowa, stosu jego paliwa i drew dużo jest, a wieczność zniszczenia jest wyjaśniona w słowach, oddech, moc, Pana, niczym strumień siarki, rozpala go. Królem, dla którego jest on przygotowany, jest bez wątpienia szatan, książę, władca, obecnego złego świata, ponieważ on jest antytypicznym faraonem rządzącym antytypicznym Egiptem. Izajasza rozdział 30 wersety od 1 do 14, oraz antytypicznym Nabuchodonozorem z antytypicznego Babilonu. Izajasza rozdział 30 wersety od 27 do 33. Rozważanie cytatów z Ezechiela rozdziału 13 wersetów od 10 do 16 oraz rozdziału 38 wersetu 22. Fortyfikacje Imperium Szatana są tynkowane niegaszoną zaprawą z grzechu i błędu. Wielu religijnych nauczycieli mówi, pokój, gdy nie ma żadnego pokoju. Jeremiasza rozdział 6 werset 14, rozdział 8 werset 11. Oni twierdzą, że nauka, iż obecnie żyjemy przy końcu wieku, i że Imperium Szatana jest to obecnie niszczone, jest niedorzecznością i drwią z niej, zwodząc wielu ludzi. 2 Piotra rozdział 3 wersety 3 i 4. Wielu z nich uważa się za chrześcijan w doktrynie i postępowaniu, lecz przyjmują fałszywy front. Oni są niczym obielone groby, budując swą siłę na podstawie samolubstwa i pokrywając ją symbolicznym wapnem. Ezechiela rozdział 13 werset 10. Lecz Bóg zarządził obalenie szatańskiego systemu, aby zrobić miejsce dla swego królestwa na ziemi. Ezechiela rozdział 13 wersety od 11 do 15. Rotherham, ono, Imperium Szatana, upadnie, nastanie gwałtowna ulewa, prawdy, i wy, kamienie gradowe, ciężkie, niszczące prawdy, spadniecie, a huraganowy wiatr, wojna światowa, jak dotąd w dwóch fazach. Od 1914 do 1918 roku oraz od 1939 do 1945 roku rozerwie je, wielki i silny wiatr rozerwał góry, królestwa. Pierwsza Królewska rozdział 19 werset 11. W gniewie moim i stanie się, że wielkie kule gradowe w gniewie moim pochłoną je. Ponieważ rozwalę tę ścianę, którą tynkowaliście wapnem niegaszonym i zrównam ją z ziemią, także fundamenty jej zostaną odkryte i upadnie, a wy zostaniecie pochłonięci w pośród niej, i poznacie, żem ja Pan. Miasto Jeruzalem przedstawia tutaj wyznaniowy, choć odstępczy, lud Boży. Ono jest proroczo użyte do zobrazowania wielkiego odstępczego systemu nominalnego chrześcijaństwa, zwanego także Wielkim Babilonem, objawienie rozdział 17 wersety od 1 do 5, rozdział 18 wersety od 1 do 4, religijnego, społecznego i cywilnego, ze wszystkimi jego błędami i hipokryzją, które zostaną obalone w tym czasie wielkiego ucisku i przeminą, objawienie rozdział 19 wersety od 11 do 21, rozdział 20 werset 11, oraz jego prorocy, jego wielcy nauczyciele i publiczni wykładowcy, którzy bielili tę ścianę i przepowiadali wizję pokoju dla niego, okażą się fałszywymi prorokami. Ezechiela rozdział 13 werset 16. Przy samym końcu czasu ucisku nastąpi ostatnia faza ucisku Jakuba dla cielesnego Izraela. Jeremiasza rozdział 30 wersety od 5 do 7. Proroctwo Ezechiela rozdziały 38 i 39 wskazuje, że masy ludzi zwrócą się przeciwko ponownie zgromadzonemu cielesnemu Izraelowi i będą usiłowały splądrować ich. Szczegóły w epifanicznym tomie 16, wykres boskiego planu, strony 130 i 131. Wówczas Bóg będzie walczył za cielesny Izrael przeciw tym niedoszłym grabieżcom i zupełnie ich pokona. Ezechiela rozdział 38 werset 22 wspomina, że wśród innych kar Bóg spuści na nich kamienie gradowe, wskazując, że Bóg nadal będzie używał twardych, trapiących praw aż do samego końca dnia bitwy i wojny, aby zniszczyć błędy szatana i pomóc w upokorzeniu ludzkiej pychy, oraz przygotować ich do uznania go i słuchania jego głosu cichego i wolnego. Psalm 46, wersety od 9 do 11. Pierwsza Królewska, rozdział 19, werset 12. Wówczas nadejdzie boskie królestwo pokoju na ziemi i nastanie niebo nowe, duchowe panowanie Chrystusa w miejsce panowania szatana, i ziemia nowa, nowy społeczny porządek w miejsce obecnie zorganizowanego ludzkiego społeczeństwa, przenikniętego grzechem, błędem, samolubstwem i tak dalej, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęła, a morza już więcej nie było, niespokojnych, anarchistycznych mas ludzkości. Objawienie, rozdział 21, werset 1, Izajasza, rozdział 57, werset 20, rozdział 60, werset 5. Rozważanie cytatu z objawienia, rozdziału 16, wersetów od 18 do 21. Obalenie imperium szatana jest opisane także w objawieniu, rozdziale 16, wersetach od 18 do 21, gdzie grat jest ponownie użyty jako symbol. I stały się głosy, wielkie głoszenie, a także domaganie się wiedzy i wolności, i gromy, kontrowersje, i błyskawice, rozpowszechnienie wiedzy przynoszące światło w kwestiach symbolicznego nieba i ziemi, władz duchowej kontroli, oraz obecnie zorganizowanego społeczeństwa, i stało się wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nigdy nie było, odkąd są ludzie na ziemi, trzęsienia ziemi tak wielkiego. Wielkie wstrząsy ludzkiego społeczeństwa w powszechnym społecznym wrzeniu, jakiego nie doświadczono nigdy wcześniej i jakiego nigdy potem nie będzie. Pierwsza Królewska, rozdział 19, werset 11, Aggeusza, rozdział 2, wersety 6 i 7, Żydów, rozdział 12, wersety od 26 do 29. Izajasza, rozdział 13, werset 13, Daniela, rozdział 12, werset 1, Ewangelia Mateusza, rozdział 24, werset 21. I stało się ono miasto wielkie, Babilon, nominalne chrześcijaństwo, na trzy części rozerwane, religijną, społeczną i cywilną, i miasta narodów upadły. I Babilonon Wielki przyszedł na pamięć przed obliczem Bożym, aby mu dał kielich wina zapalczywości gniewu swojego. I wszystkie wyspy, mniej autokratyczne rządy imperium szatana, takie jak republiki, uciekły, i góry, królestwa, objawienie, rozdział 11, werset 15, nie są znalezione. I wielki grat. Porównaj objawienie, rozdział 11, werset 19, spadł z nieba na ludzi, Bóg jest tym, który zsyła twarde, trapiące prawdy, a każdy kamień ważył około jednego talentu, ciężkie prawdy, bardzo niszczące w swej sile przeciwko grzechowi i błędowi, i ludzie bluźnili Bogu, objawienie, rozdział 16, wersety 9 i 11. Z powodu plagi gradu, ponieważ plaga ta była niezmiernie wielka. Z naszych rozważań dostrzegamy, że w śniegu i gradzie jest rzeczywiście wiele znamiennych rzeczy, które powodują wzrost naszej oceny dla Boga i Jego dzieł. Dziękujemy także Bogu za skarby symbolicznego śniegu i symbolicznego gradu, które On zachował na czas ucisku, na dzień bitwy i walki ze wszelkim błędem i niesprawiedliwością. Dziękujemy Jemu za to, że one pomagają w obalaniu imperium szatana, przygotowując ustanowienie Królestwa Bożego na ziemi, o które Pan Jezus uczył nas żarliwie się modlić. Opublikowane w angielskim sztandarze biblijnym z 2013 roku, na stronach od 66 do 74, polskim sztandarze biblijnym z 2013 roku, na stronach od 66 do 74.